Pozdrawiam słuchaczy zza oceanu i zapraszam do wysłuchania wiadomości. Rusza pilotażowy system losowego przydzielania sędziom spraw. Ten system jest przygotowany z myślą o zwykłych Polakach, powiedział minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. W Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga odbyła się prezentacja. Do nowej aplikacji każdy sąd będzie wprowadzał dane o sędziach, którzy w nim orzekają, oraz sygnatury spraw. Raz na dobę będzie następować losowanie w centralnych serwerach, a przewodniczący wydziału będzie tylko pobierał wydruk z przydziałem danego sędziego do danej sprawy. Według Ministerstwa Sprawiedliwości odbędzie się to całkowicie bezstronnie. System w całej Polsce ma działać od 1 stycznia 2018 roku. To eliminacja wszystkich podejrzeń ukartowania sprawy w sądzie, zapewnił szef resortu sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Nowe rozwiązanie ma pozwolić także na równomierne obciążenie pracy sędziów.
Kiedy ten system wejdzie w życie, nawet cień podejrzeń nie może być związany z przydziałem sędziego do sprawy. Nie będą mogły być formułowane podejrzenia, że dany sędzia umyślnie został przydzielony do rozpoznania określonej sprawy, że jest to sprawa ręcznie sterowana, że minister sprawiedliwości, prezes sądu, przewodniczący wydziału, ktokolwiek chciałby, aby konkretna sprawa była rozpoznawana przez konkretnego sędziego, który ma w konkretny sposób już z góry ją rozstrzygnąć. Krótko mówiąc, ten system eliminuje wszelkie podejrzenia ukartowania sprawy w sądzie.
W sierpniu bieżącego roku weszła w życie nowela Prawa o ustroju sądów powszechnych, która wprowadziła zasady losowego przydzielania spraw sędziom. Wcześniej przewodniczący wydziału czy prezes sądu prowadził listę alfabetyczną sędziów. Według niej przydzielał sprawy, co, jak podkreślało Ministerstwo Sprawiedliwości, dawało możliwości manipulacji. Tygodnik Sieci ujawnił zapisy rozmów małżeństwa P, twórców piramidy finansowej Amber Gold. Z podsłuchów wynika, że Marcin i Katarzyna P oszukiwali współpracowników oraz najbliższą rodzinę. Niejasne jest także działanie służb w tej sprawie, a także współpraca mediów z Marcinem P. Dziennikarze dotarli do nagrań, które wykonała ABW. Ujawniają fragmenty rozmów, które miały zignorować służby. Z wielu godzin nagrań powstało zaledwie kilkanaście stenogramów. Co więcej, z tej samej rozmowy sporządzano różne transkrypcje. Członkowie Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Amber Gold są w posiadaniu tych nagrań od prawie miesiąca. Poseł Tomasz Rzymkowski z Kukiz 15, który przesłuchał ponad 2000 plików dźwiękowych, podkreśla, że ABW wykazała się w tej sprawie biernością.
Słuchałem na bieżąco rozmów, które między sobą, czy też do innych osób, a w większości właśnie do innych osób, wykonywali małżonkowie P, powinni od razu reagować. I też powinno być zastanawiające dla funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, gdyż małżonkowie P już od początków tych nagrań są w pełni świadomi tego, że są podsłuchiwani, inwigilowani przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Jak również czynności, które powinny być od razu wykonywane, czyli obserwacja, inwigilacja pełna małżonków P, powinna wówczas funkcjonować.
W całej sprawie pojawia się także wątek współpracy mediów z Marcinem P. Kluczową postacią jest Michał Lisiecki, wydawca tygodnika Wprost. To, jak powiedział poseł Tomasz Rzymkowski, jedna z niewielu osób, które chciały pomóc Michałowi P. budować w mediach wizerunek człowieka sukcesu. W przyszłym tygodniu przed komisją śledczą ma zeznawać dwóch dziennikarzy związanych kiedyś z tygodnikiem Wprost, Michał Latkowski oraz Michał Majewski. Zarobki na poziomie wyższym niż średnia krajowa oraz zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia to główne postulaty medyków protestujących w Warszawie. Protest za sprawą porozumienia zawodów medycznych rozleje się na cały kraj. A w najbliższy piątek odbędzie się pierwsze spotkanie zespołu do spraw systemowych rozwiązań finansowych w ochronie zdrowia i przyszłości kadr medycznych.
Swoje postulaty rezydenci w sobotę przekazali do kancelarii premiera. Powtórzyli oczekiwanie wzrostu nakładów na ochronę zdrowia do 6,8% PKB w 2021 roku. Młodzi lekarze domagają się też szybszego wzrostu wynagrodzeń do 4400 zł brutto od 2018 roku, mówi Łukasz Jankowski, wiceszef porozumienia rezydentów OZZL.
I trzeci nasz postulat, z którym zwróciliśmy się do pani premier, to prośba o powołanie zespołu, analiza i renegocjacja zapisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu pracowników w ochronie zdrowia. Renegocjacja służąca podniesieniu płac pracownikom medycznym, lekarzom specjalistom, pracownikom innych zawodów medycznych. Te trzy postulaty.
Medycy wciąż czekają na odpowiedź ze strony rządu. Mamy informację, że co najmniej w 3 miastach ruszą kolejne protesty głodowe, wskazuje Jarosław Biliński, wiceszef Porozumienia Rezydentów.
A prawdopodobnie od dzisiaj czy od jutra ruszą protesty głodowe w całej Polsce. Nie godzimy się na to, by w dalszym ciągu marginalizowano ochronę zdrowia i na to, aby kolejny krok w tył, który czynimy, był w dalszym ciągu ignorowany przez rząd. To, co teraz tak naprawdę potrzebujemy, to zapewnienie, że rząd rzeczywiście się zajmie problemem. Bo te wszystkie wskaźniki, współczynniki, które zaproponowaliśmy, to jest dokładnie to, co proponuje rząd.
Dzisiaj minister zdrowia Konstanty Radziwiłł zrezygnował z członkostwa w Naczelnej Radzie Lekarskiej. Przyczyną miało być zaangażowanie się Rady w spór po stronie rezydentów. Rząd zaproponował powołanie zespołu w sprawie przyszłości służby zdrowia. Jego prace miałyby zakończyć się do 15 grudnia. I to właśnie ten termin mógłby stanowić ostateczną datę wypracowania porozumienia. Z Warszawy mówiła Zuzanna Dąbrowska.
Nie ma zawodu nauczyciela, jest służba. Pedagoga, nauczyciela, wychowawcy. To jest wielkie poświęcenie, oświadczyła premier Beata Szydło. Prezes Rady Ministrów wspólnie z minister edukacji narodowej Anną Zalewską wzięła udział w uroczystości wręczenia stypendiów najlepszym uczniom i odznaczeń nauczycielom. W swoim przemówieniu premier nawiązała też do reformy edukacji.
Kiedy od września 2017 roku jesteśmy już w nowej rzeczywistości szkolnej, kiedy jest 8-klasowa szkoła podstawowa, kiedy 4-letnie liceum przygotowuje uczniów do dalszego etapu kształcenia, kiedy rusza szkoła branżowa, mogę powiedzieć i pogratulować przede wszystkim na ręce pani minister Zalewskiej, ale też gorąco podziękować pani minister, całemu zespołowi Ministerstwa Edukacji, wszystkim kuratorom z całej Polski, ale też przede wszystkim wam państwu, dyrektorom szkół, nauczycielom, pedagogom, rodzicom, za to, że wspólnie udało nam się wprowadzić w życie przełomową reformę, która zmienia i zmieni polską szkołę, a to znaczy, że zmienia i zmieni na lepsze Polskę.
Premier Beata Szydło mówiła też, że polska młodzież jest wspaniała, potrafi konkurować w różnych dziedzinach. Są doskonale przygotowani, chcemy, żeby byli jeszcze lepsi, żeby swoje talenty wykorzystywali w Polsce, zaznaczyła. Minister Anna Zalewska zapowiedziała w swoim wystąpieniu, że do końca 2019 roku będzie szerokopasmowy internet w każdej szkole. Jest zawiadomienie do prokuratury w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa przez prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza oraz 3 urzędników. Chodzi o ich wyjazd do Hiszpanii w czerwcu tego roku. Według informacji medialnych, część kosztów wyjazdu miała pokryć spółka SNG, dla której prezydent Gdańska jest organem ustalającym cenę wody mieszkańców miasta. Zawiadomienie złożyli przedstawiciele stowarzyszenia mygdańsk.pl oraz Andrzej Jaworski, członek Zarządu Okręgowego Prawa i Sprawiedliwości.
Nie ma innej możliwości niż taka, aby prokuratura przyjrzała się, czy nie doszło tutaj do popełnienia przestępstwa polegającego z jednej strony na przyjęciu określonych korzyści majątkowych, ale z drugiej strony na przyjęciu tych korzyści majątkowych jako organ, który powinien nadzorować firmę, która dostarcza mieszkańcom Gdańska wodę.
Mówił na konferencji prasowej Andrzej Jaworski. Według informacji medialnych gdański magistrat wystawił urzędnikom delegację opiewającą na około 700 zł. Andrzej Jaworski zaznaczył, że koszt wizyty w Madrycie mógł wynieść nawet 100 tysięcy złotych. Agencja Standards and Poor's po raz kolejny podwyższa szacunek dynamiki PKB naszego kraju na lata 2019-20. W swojej najnowszej prognozie podnosi go do 3,5% w roku 2019 i 3% w kolejnym. W lipcu szacowała go natomiast odpowiednio na poziomie 3% i 2,9%. Profesor Zdzisław Kordel z Uniwersytetu Gdańskiego podkreśla, że jest to dobra wiadomość dla Polski. Ekspert zauważa, że przełoży się to na inwestycje kapitału zagranicznego w Polsce.
Na podstawie ich opinii też kapitał zagraniczny podejmuje decyzję, czy lokować pieniądze w naszym kraju, czy nie. Jeżeli słyszą o takich pozytywnych efektach realnej gospodarki Polski, to jak dane pokazują obecnie, to i przychodzi firma oponiarska, prawda, z 200 milionami euro, to największy koncern światowy produkujący szkło lokuje swoje pieniądze, to LG chce uruchomić jedyną w świecie taką dużą fabrykę baterii, czyli do akumulatorów do samochodów elektrycznych, a więc wydaje mi się, że to są bardzo korzystne informacje dla gospodarki, a szczególnie dla rządu, który podejmuje różnego rodzaju działania, by przyspieszyć rozwój gospodarczy i wzrostu PKB.
O rewizji prognoz na lata 2017-18 agencja informowała 4 października. Dynamikę PKB naszego kraju oszacowała wówczas odpowiednio na 4,2% w bieżącym roku i 3,8% w przyszłym. Wcześniej szacowano ją na 3,6% i 3,1%. W kwietniu agencja potwierdziła długo i krótkoterminowy rating Polski w walucie zagranicznej na poziomie BBB+, A-2 z perspektywą stabilną. Najbliższa rewizja ratingu planowana jest na 20 października. Austriacy podjęli rozsądną decyzję i jest to odruch samoobrony przed kryzysem migracyjnym, powiedział profesor Andrzej Gil, politolog z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Odniósł się w ten sposób do wyników wyborów parlamentarnych w Austrii. Z najlepszym wynikiem do tamtejszej Rady Narodowej dostała się chadecka austriacka Partia Ludowa, która zdobyła ponad 31% głosów. Wyprzedziła prawicową austriacką Partię Wolności i współrządzącą dotąd z chadekami socjaldemokratyczną Partię Austrii, które poparło odpowiednio 27% i 26% wyborców. Profesor Gil zwrócił uwagę, że w kolejnym kraju europejskim wyborcy zadecydowali o kierunku, który ma ocalić ich tożsamość i bezpieczeństwo. Nie wykluczył, że nowe władze zbliżą się do Grupy Wyszehradzkiej. 5-letnia kadencja dotychczasowej Rady Narodowej dobiegłaby końca dopiero jesienią przyszłego roku, a przedterminowe wybory to efekt rozpadu wielkiej koalicji chadeków i socjaldemokratów, do którego doszło w maju. Funkcjonującym do końca 2013 roku sojuszem targały od dłuższego czasu poważne rozdźwięki, które dotyczyły m.in. polityki migracyjnej. Wyniki austriackich wyborów mogą jeszcze ulec zmianie, ponieważ nie uwzględniają głosów oddanych pocztą. Ostateczny rezultat zostanie ogłoszony w czwartek. Hiszpański rząd ostrzega, że przejmie kontrolę nad Katalonią, zawieszając jej władzę, jeśli szef regionalnego rządu nie zrezygnuje z niepodległościowych dążeń. Carles Puigdemont ma na to czas do czwartku. Wcześniej władze w Madrycie domagały się od niego jasnej deklaracji, czy w ostatni wtorek w Katalonii doszło do ogłoszenia niepodległości. W swoim liście szef rządu Katalonii nie daje jednak takiej odpowiedzi. Zamiast tego proponuje spotkanie w sprawie sytuacji w Katalonii. Hiszpański rząd nie chce rozmów, uznając, że byłyby to mediacje pomiędzy demokratycznym prawem a bezprawiem. Dr Lech Jańczuk, politolog z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, podkreślił, że propozycja katalończyków, którzy chcą rozmów, jest rozsądna.
Tutaj Katalończycy próbują zrobić krok wstecz, żeby nie zaogniać konfliktów między właśnie Barceloną a Madrytem. Natomiast rząd w Madrycie stoi na twardym stanowisku, mówiąc o tym, że to nie było zgodne z konstytucją. Natomiast Katalończycy, bo to jest chyba też najlepsza odpowiedź, że nie deklarują jasno, czy to było ogłoszenie niepodległości, czy nie, tylko próbują jakiejś mediacji z rządem w Madrycie. I myślę, że to jest dobre rozwiązanie, dlatego że jakby na drodze dialogu należałoby ten spór rozwiązać, a nie próbować siłowo, więc myślę, że wyjście właśnie z taką inicjatywą dialogu jest jak najbardziej słuszne. No zobaczymy, w jaki sposób zachowa się po pierwsze rząd w Madrycie, a po drugie, czy włączą się w rozwiązanie tego sporu instytucje unijne.
Na razie w kontekście konflikt włączył się Najwyższy Sąd Katalonii, który uruchomił śledztwo m.in. wobec szefowej parlamentu Katalonii za poddanie we wrześniu pod głosowanie ustawy o referendum niepodległościowym. Mimo że Trybunał Konstytucyjny Hiszpanii zawiesił jej wykonanie, władze Katalonii 1 października przeprowadziły nieuznawany przez Madryt plebiscyt niepodległościowy. W ubiegłym tygodniu szef katalońskiego rządu podpisał proklamację, choć tamtejsze władze podkreślały, że jest to jedynie akt symboliczny. W poniedziałek minęło dokładnie 39 lat od wyboru Karola Wojtyły na papieża. 16 października 1978 roku polski kardynał został wybrany następcą świętego Piotra i przyjął imię Jan Paweł II. Oficjalna inauguracja pontyfikatu odbyła się 22 października. Tego dnia obchodzimy wspomnienie liturgiczne świętego już Jana Pawła II. W trakcie swojego pontyfikatu papież Polak odbył 104 podróże zagraniczne do 132 krajów. Ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, teolog, zwraca uwagę, że nauczanie Jana Pawła II jest dziś jeszcze bardziej aktualne.
Mimo że dzisiaj w różnych kręgach, także w Kościele, ośmielę się powiedzieć, dewaluuje się to nauczanie, traktując je jako zamknięte, jako już historyczne, to trzeba powiedzieć, że to jest absolutnie nieprawda, że to nauczanie wciąż trwa, że ono właśnie dzisiaj zyskuje swoją aktualność. Widzimy to zwłaszcza w tych newralgicznych sprawach dotyczących problemu ludzkiego życia, dotyczących na przykład sporów o aborcję, odpowiedzialności moralnej, rozkładanej nie tylko na osoby bezpośrednio uczestniczące w tym dramacie, ale także na osoby współdziałające, takie jak media, jak politycy, jak instytucje międzynarodowe. Tu widać chociażby to bardzo przenikliwe spojrzenie Jana Pawła. Widzimy je także w odniesieniu do spraw małżeństwa.
Przyszły papież urodził się w Wadowicach 18 maja 1920 roku. Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 roku. Niecałe 3 miesiące później rozpoczął się jego proces beatyfikacyjny. 9 lat po śmierci, 27 kwietnia 2014 roku, odbyła się kanonizacja polskiego papieża. Wysłuchali Państwo wiadomości Radia Maryja. Za uwagę dziękuję, Katarzyna.